Pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy obrady naszej komisji. Witam Państwa serdecznie, witam koleżanki i kolegów, członków naszej Komisji Spraw Społecznych. Witam panów starostów, pana skarbnika, panie dyrektorki, panią sekretarz, panią sekretarz rady. Proszę Państwa, po liście obecności widzimy, że kworum mamy, a z tego co wiem, część nieobecnych jeszcze dołączy, także spokojnie wszystkie podejmowane przez nas uchwały będą miały moc prawną. Porządek obrad macie Państwo przed sobą. Ja go nie będę odczytywał całego. Ten porządek mamy tutaj przedstawiony. Spytam tylko, czy Państwo, ktoś z Państwa ma coś do dodania do tego porządku obrad? Pan skarbnik, bardzo proszę.
Ja tylko chciałem zgłosić, że będziemy wprowadzać na Radę autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj Państwu została rozdzielona nowa wersja z autopoprawką. Chodziło o wprowadzenie nowego zadania dotyczącego ubezpieczenia mienia starostwa, bo w wyniku przetargu musimy zwiększyć limity, no wyższa cena. Stąd konieczność omawiania już z autopoprawką.
Z autopoprawką. Dobrze, czyli w porządku to się nic nie zmieni, tylko tyle, że autopoprawkę przejrzymy. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Panie starosto, pan nie ma jakiegoś punktu do dodania, do ujęcia? Nie widać, nie słychać. Nikt z Państwa więcej też nie zgłasza żadnych tutaj potrzeb zmiany. W takim razie pozwólcie Państwo, że przegłosujemy ten porządek obrad przedstawiony nam wszystkim. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję Państwu serdecznie. To mielibyśmy już w sprawach organizacyjnych wszystkie sprawy załatwione. Przechodzimy do uchwał. Dzisiaj wszystkie te punkty, które mamy, to właśnie już są w formie uchwał. I zaczniemy od pierwszego projektu przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 16-20. To pewnie pani dyrektor, czy kto pani starosta? Pani dyrektor, bardzo proszę pani dyrektor, co by pani miała nam jeszcze do dodania, do przekazania oprócz pisemnego przedstawienia tego programu?
To może tylko dwa zdania takiego wprowadzenia i równocześnie podsumowania. Ten program powstał z tytułu wymogu ustawy o samorządzie powiatowym. To jest pierwszy punkt. A drugim punktem jest to, że przede wszystkim tutaj podstawą do tworzenia tego programu jest ustawa o promocji zatrudnienia i ewentualnie te działania dodatkowe, które my podejmujemy i na bazie jakby swoich doświadczeń i tych działań, które dodatkowo podejmowaliśmy, tam je również zakreśliłam w tym programie, traktując je jako działania do kontynuacji, czyli spotkania w szkołach, zakładami karnymi, współpraca, czyli po prostu praca z lokalnymi partnerami rynku pracy i nie tylko. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to jestem otwarta tutaj, postaram się odpowiedzieć.
Dziękuję pani dyrektor. No ja powiem Państwu, z przyjemnością czyta się ten program, który co roku przedstawiany jest przez Biuro Pracy, przez Urząd Pracy. Zawsze jest to szczegółowo, merytorycznie. No na mnie to sprawia pozytywne wrażenie, za co pani dyrektor już dziękuję. Ale otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma coś do dodania po przejrzeniu tego programu? Bardzo proszę.
Ja również chciałem podkreślić, bo to jest warte uwagi, pani dyrektor, że te programy wszystkie, ale nie tylko programy. Chciałem podkreślić, że współpracuję na co dzień z Urzędem Pracy i ludzie, jacy przychodzą do nas, do pracy, bo pracuję w środowisku, w jakim pracuję, jest to bardzo trudne środowisko. Nie wiem, czy to Państwa perswazja, czy chęć tych ludzi, jaka do pracy, ale to są wspaniali ludzie. Ci, których nam przysyłacie, są w pełni zaangażowani, pracują dużo więcej niż potrzeba i gratuluję takiej świadomości i takiej pracy, pani dyrektor.
Dziękuję.
Dziękuję koledze radnemu. Słucham dalej. Kto z Państwa chciał? chciałby w tej kwestii zabrać głos. Na razie nie słychać, nie widać. Proszę Państwa, pozwolę ja sobie w takim razie. Panie Dyrektor, przeglądając wielokrotnie ten materiał przedstawiony przez Panią, zabrakło mi jednego malutkiego punktu, który kiedyś wcześniej pamiętam, że zawsze był przedstawiany. Mianowicie chodzi mi o stopień bezrobocia w poszczególnych gminach.
Wskaźniki.
Procentowy. Tego akurat tutaj mi zabrakło, ale w materiałach przedstawionych przez Panią Dyrektor PCPR-u, tam jest taki wykaz. A że...
Tutaj jest taki dualizm, bo z kolei mój program aktywizacji lokalnego w rynku pracy jest załącznikiem do rozwiązania problemów społecznych.
To właśnie wyczytałem.
Po prostu dlatego też i niejednokrotnie można było to przekopiować, ale właśnie. Też nie o to chodzi, nie?
Tak sobie tym
ale tutaj będą materiały w czerwcu, również sprawozdanie z naszych realizacji naszych zadań i tam na pewno będą i stopy, i wskaźniki.
Tak, to było do wglądu. Nie w tym materiale, to bezpośrednio w innym, a tam było dodane, że panie ze sobą współpracowałyście, tworząc tamten materiał. To. Druga rzecz, którą chciałem spytać, panie dyrektor, słyszymy, widzimy, że w parku przemysłowym dużo jest obcokrajowców.
Tak.
Czy oni...
Nie tylko.
Nie tylko obcokrajowcy.
Gospodarstwa rolne, rolno-warzywne, chyba najwięcej. Tak, nie tylko tam.
Aha, tak. W ten sposób. Panie dyrektorze, ja tylko chciałem spytać, czy oni są zatrudniani poprzez Urząd Pracy, czy oni są bezpośrednio przez właścicieli tych...
Procedura wygląda dwojako. Jest najczęściej stosowana poprzez, czy realizowane to zadanie poprzez rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i to nie ma, jakby nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ ewentualnie co do warunków, na jakich chce pracodawca powierzyć pracę cudzoziemcowi, jednakże nie mamy tutaj mocy jakby sprawczej, żeby ograniczać. Więc ten ruch jest duży, jeśli chodzi o rejestrację tych oświadczeń po stronie naszej, bo nagle nam w drugim roku już w tej chwili przybyło bardzo duże zadanie, bardzo czasochłonne w ramach po prostu swoich jakby personalnych tej samej liczby pracowników. Jeśli jest sytuacja, że widzimy, że są to warunki, które proponuje pracodawca, one jakby odbiegają bardzo dużo od kodeksu pracy, czyli wymiar czasu pracy, rodzaj umowy i wynagrodzenie, to oczywiście kwestionujemy i wpisujemy takie informacje ze swojej strony do wojewody, żeby było wiadomo, jak na lokalnym rynku pracy, w danym zawodzie, jakie są zarobki i tak dalej, nie? No, w zeszłym roku zarejestrowaliśmy ponad 1600 oświadczeń o zamierze powierzenia, a na poziomie kwietnia tego roku to już mieliśmy 900.
Tak, to...
Ale jednocześnie tutaj też możesz jeszcze nadmienię, że nie blokuje to ofert pracy naszym pracownikom.
Właśnie.
Cały czas mamy oferty i cały czas realizujemy je poprzez przede wszystkim organizację giełd pracy, która jest tu przez nas jakby wypracowana i rekomendowana najbardziej jakby skuteczną giełdę pracy. Nie? I tutaj też z zaznaczeniem, że zapraszamy na tą giełdę, to nie są już pod ścianę, tak, pod mur i tak dalej, że wezwanie, proszę i tak dalej, bo sankcje, tylko po prostu osoby chętne do pracy, bo często pracodawcy to zakreślają w ten sposób w wymogach chęć do pracy. No samo o sobie mówi, nie? Że często pracodawca jest w stanie i sam wyszkolić i przeszkolić i chętni są, a tylko ten pracownik, więc no rynek dla naszych pracowników też jest.
Tak, dziękuję pani. Tak, ja nie mam, pani Boże, nic przeciwko temu, że nawet ci obcokrajowcy pracują, tym bardziej, że tak jak pani mówi, no miejsca dla naszych absolutnie nie blokują. Dziękuję pani. Czy państwo jeszcze macie jakieś pytania, jakieś uwagi, zastrzeżenia? Nie widać, nie słychać. W takim razie przegłosujemy ten program, który pani nam przedstawiła. To jest projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 16-20? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję
panu. Panie przewodniczący, mogłabym dwa słowa tylko dorzucić?
Proszę.
Króciutko. Myślę, że dotarła do Państwa ta wiadomość, że zostaliśmy wyróżnieni przez pana ministra. Tak. Poprzez ogólnokrajowe badania satysfakcji klienta i zostaliśmy w województwie tutaj wyróżnieni jako jedyny w województwie zachodniopomorskim, ale ostatnio miałam okazję spotkać się z panem dyrektorem tak samo i z przedstawicielem zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, gdzie również przedstawiano nam wyniki badań, które przeprowadziło zachodniopomorskie obserwatorium, czyli tylko województwo zachodniopomorskie. I tylko taką jedną daną chciałam, ja przekażę za chwileczkę, tak? Z czego najbardziej tutaj się ucieszyłam, jeśli chodzi w ogóle o tą wysoką ocenę funkcjonowania naszego urzędu, to mnie przede wszystkim ucieszyła jedna rzecz, że wśród osób bezrobotnych, owszem, my mamy na tak 65%, ale najbardziej mnie satysfakcjonuje ocena na nie 7%. I później proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda jakby w pozycji innych powiatów. No dla mnie osobiście jest to potwierdzenie, że jakby cały czas ten kierunek jest dobrym kierunkiem. Dziękuję.
Bez wątpienia tutaj rzeczywiście należą się pani i pani pracownikom słowa uznania, bo już wcześniej żeśmy mieli też taką wiadomość, że Grójecki Urząd Pracy został wysoko oceniony w jakimś tam rankingu, za co pani serdecznie dziękujemy. Jeśli pani byłaby tak łaskawa i chciała uczestniczyć w naszych obradach, serdecznie polecam, a jeśli nie, no dziękujemy pani uprzejmie za dzisiejszą obecność.
Dziękuję serdecznie.
My również. Proszę państwa, przechodzimy do podpunktu B, a ten dotyczy przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za lata 2015. I tu pewnie pani Jaworska. Tak, panie starosto, czy pan może tam ma coś do dodania? Pani dyrektor, bardzo proszę.
Proszę państwa. Ocena zasobów pomocy społecznej opracowywana jest corocznie, bowiem ciąży i na powiatach, i na gminach taki obowiązek. Zawiera ona wszystkie te elementy, które wprost wynikają z ustawy o pomocy społecznej, czyli infrastrukturę, kadry, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania własne i powierzone, będące w budżecie zarówno PCPR-u, jak i powiatu. I teraz nie wiem, czy ja mam omawiać ten materiał, bo on jest dosyć obszerny.
No raczej
tak
nie.
Naprawdę większość te informacje są zasysane z centralnej aplikacji statystycznej. Częściowo są, zostały tutaj ujęte w oparciu o dane będące w dyspozycji PCPR-u, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Pracy.
Tak. Dziękuję pani dyrektor. No pewnie szczegółowo nie będziemy tu od pani wymagać tłumaczenia tego projektu uchwały, ale otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa ma pytania do pani dyrektor? Bardzo proszę. Ten materiał również jest szczegółowo, merytorycznie, dokładnie, jak zawsze opisany, omówiony, tabelka po tabelki. Przeglądałem, no patrzę z podziwem oprócz kwot. Oprócz budżetu, którym pani dysponuje, to cała reszta bardzo. Proszę panie radny.
Powiem również w praktyce może, że też chciałem podziękować przede wszystkim ośrodkowi przez panią dyrektor tutaj w Nowogardzie za to, jak otaczają opieką i dzieci, i ludzi potrzebujących.
Proszę dalej. Jesteśmy przy podpunkcie B. Za moment panu radnemu oddał głos. W takim razie, jeśli tu przy materiale przedstawionym. Zaczęło się od Nowogardzie. Tak, to jednak chce kolega zabrać głos?
Nie, proszę. Chciałem brać swoje zadowolenie.
Dziękujemy serdecznie i przyłączamy się do tych słów uznania i zadowolenia. Przejdźmy do głosowania w takim razie, jeśli nie ma więcej pytań. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem?
Bardzo proszę.
Mówimy o tym obszernym materiale w tabelach, prawda, ujętych tych danych, tak. Ja to otrzymałam nawet podwójnie, chyba żeby sobie powtórzyć, bo mam dwa razy ten sam materiał, ale to chyba, nie wiem, czy tylko ja, czy państwo też, to tak na marginesie. I zwróciło moją uwagę, w tym drobnym drukiem napisane jest, że materiał należało przedstawić do 30 kwietnia. Nie wiem, czy to nie stanowi problemu, że jesteśmy dzisiaj w maju, a do 30 kwietnia, no potem tam do 30 czerwca trzeba do województwa. Ale jednak troszkę zapóźniliśmy się, bo ustawa mówi, że do 30 kwietnia. Tak.
To znaczy powiem tak, my mieliśmy ambicje, żeby zdecydowanie wcześniej ten materiał przedstawić, ale 25 kwietnia dopiero formularze się pojawiły na stronie ministerstwa. Materiał należało przedłożyć do 30 kwietnia do Biura Rady i taką datę wpływu mamy na dokumencie. Przedkładamy, tak?
To znaczy jest powiedziane Radzie Gminie, ale to
już sesji nie było.
Po 29. To tylko tyle, bo materiał jest bardzo obszerny i zwróciło moją uwagę też wiele tutaj rzeczy, bo tu są dane, które świadczą o tym, że są obszary takie, no, którymi trzeba się po prostu zająć, mieć wiedzę, prawda, i to dotyczy działania pani dyrektor i instytucji, którą zarządza tak pięknie. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Przejdźmy do głosowania nad tym materiałem. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2015? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję pani dyrektor. I również jeśli ma pani chęć, serdecznie prosimy o pozostanie, a jeśli jest pani zajęta swoją pracą, jeszcze materiał. Tak, przecież dzisiaj to jest przede wszystkim pani. Sorki, się pospieszyłem. Tak, tak, tak. Proszę państwa, podpunkt C, a ten dotyczy sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 15-17 za rok 15. Kto ten podpunkt omówi, panie starosto? Pani dyrektor? Bardzo proszę, pani dyrektor.
Proszę państwa, generalnie w 2015 roku nie mieliśmy większych problemów z realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej czy ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Wszystkie świadczenia były wypłacane terminowo. Obserwujemy minimalny spadek liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Generalnie nie mieliśmy sytuacji takiej, że postanowienia o umieszczeniu w pieczy, czy to instytucjonalnej, czy rodzinnej, były wkładane do biurka, dzieciaki nie były umieszczane. U nas w powiecie nie ma takich sytuacji, a mamy wiedzę, że w innych i 50 dzieci nawet nie jest umieszczonych, bo nie ma gdzie. Oczywiście realizowaliśmy też porozumienia z innymi z innymi powiatami i tak, my płaciliśmy za nasze dzieci w pieczy zastępczej, jak i tamte powiaty płaciły. Nam to wszystko było zależne od tego, to generalnie w rodzinnej pieczy zastępczej, ponieważ tutaj no nie mamy na to większego wpływu. Nasze dzieci, jeżeli chodzi o instytucjonalną, umieszczamy na terenie naszego powiatu, bo po prostu dla nas to jest korzystniejsze. W innych powiatach potrafi jedno miejsce kosztować i 5, i 6 tysięcy. Realizowaliśmy w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wsparcie dla rodzin w sytuacjach związanych i z przemocą, i z innymi traumatycznymi sytuacjami. Realizowaliśmy, podobnie jak w latach ubiegłych, program dla osób, Boże kochany, dla sprawców przemocy. I tutaj no, fajna rzecz się w naszym powiecie zadziała, ponieważ z programu korzystają nie tylko sprawcy, ale już się zdarza, że przychodzą ich partnerzy, małżonkowie. To były problemy, jeżeli chodzi o środki PFRON-owskie i realizację zadań z tego zakresu. Niestety one są niewystarczające, nie możemy zrealizować wszystkich zgłaszanych potrzeb. Szczególnie trudna sytuacja jest, jeżeli chodzi w zasadzie o wszystko, bo i o bariery architektoniczne, dużo więcej zgłaszanych potrzeb niż możliwości. O turnusach to już nie mówię, bo tam to jest w ogóle źle, ale źle jest również, jeżeli chodzi o środki pomocnicze, a to są takie no, takie potrzeby codzienne i bardzo mocno rzutujące na sytuację osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, dalej realizujemy aktywny samorząd. Fajna sprawa, dobrze, że weszliśmy w realizację tego zadania. Sporo osób niepełnosprawnych korzysta, bo nie tylko na pewno na ulicach Państwo widzą wózki elektryczne dla osób niepełnosprawnych, ale generalnie to jest program skierowany również do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje i dużo osób studiuje. Szkoły policjalne dostają od nas pieniądze na pokrycie czesnego, na pokrycie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji. Generalnie było dobrze. No, ja wykazałam tutaj w wykazie potrzeb w zakresie pomocy społecznej systemu pieczy zastępczej, dalszy rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci, bo tak naprawdę fajnie, jak mamy chociaż jedno miejsce wolne niż wszystkie zajęte i później musimy wymuszać na rodzinach, żeby wzięły jeszcze jedno dziecko. Na pewno są niezbędne, jest niezbędne organizowanie grup wsparcia. No, już dostrzegamy, że rodziny zastępcze, szczególnie zawodowe, opiekujące się dużą grupą dzieci, no one się już pomału wypalają. I no musimy podnosić kompetencje tych osób, a te grupy wsparcia niezależnie od tego. Poradnictwo specjalistyczne, mamy psychologa w końcu u siebie w PCP, że także przynajmniej ta pomoc psychologiczna jest teraz bardziej dostępna dla osób tego wymagających. No i oczywiście uczestnictwo w programie wyrównywania różnic między regionami, aktywny samorząd, kontynuacja tego programu, utrzymanie jakości standardu usług w DPS-ie, współfinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowych, o których dzisiaj będzie mowa, no i pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych. Właśnie jesteśmy na etapie pisania takiego projektu. No niestety to jest konkursowy, już nie pozakonkursowy, ale mamy nadzieję, że pozyskamy środki. Większych problemów nie było, było generalnie dobrze w ubiegłym roku. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. Tu jeszcze dodam, że już chyba wszyscy żeśmy otrzymali zaproszenia też na powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się 4 czerwca. Dziękujemy pani dyrektor. Czy ktoś z Państwa ma pytania jeszcze do tego, co powiedziała pani dyrektor? Bardzo proszę.
To znaczy tak, podziwiam odwagę i decydentów, bo tutaj nie mówię konkretnie o pani dyrektor, tylko po prostu mam mieszane uczucia. Raz wiem, że jest to bardzo potrzebne i jest to duża odpowiedzialność za decyzję, ponieważ w środowisku, w jakim pracuję i funkcjonuję, spotkałem się z różnymi. Bardzo mi się podoba i tu chciałbym podkreślić, bardzo podziwiam pracę asystentów rodzinnych, tych, którzy idą do rodzin i tam wspierają i pracują na co dzień. Natomiast decyzje, to nie są Państwa, to są sądowe decyzje, prawda, o tym nie zawsze według mnie są trafne. I tutaj zabieranie dzieci, rozterka. Widzę, jak funkcjonuje rodzina, gdzie, przepraszam, nie będę mówił nazwiskami, ale gdzie ojciec siedzi w więzieniu, tak, pobił matkę w ciąży, że straciła dziecko i danie osoby, która takiego zwanego asystenta rodzinnego zmieniła totalnie sytuację tej rodziny. Poprawiła się. Mama jest osobą dbającą, fajną. Druga sytuacja, gdzie ze względu fajnie, podobnie funkcjonująca mama, ale nie mająca mieszkania i tak dalej, nagle sąd decyduje, że zabiera te dzieci od tej mamy i jest dramat. Jest dramat, bo widzę, bo znam, widzę zaangażowanie i dlatego mówię, że tutaj jestem pełen rozterek, bo wiem, że trzeba pomóc. Wiem, że wykonujecie Państwo wspaniałą pracę, ale podziwiam odpowiedzialność tych decydentów, którzy nie zawsze są blisko tej rodziny i nie zawsze dokładnie wiedzą, bo często zbierają opinie telefonicznie, często tylko papierami. Nie do końca podoba mi się jakby praca ludzi, którzy mają się opiekować tą rodziną, czy kontrolować jej stan, zbieranie informacji. Według mnie powinni częściej przyjeżdżać. Mam wiele rozterek co do tego tematu, to chciałem tylko podkreślić.
My też mamy mnóstwo rozterek i one są potwierdzone nie dalej jak w ubiegłym tygodniu, to dzisiaj jest poniedziałek chyba, czwartek, z rodziny zastępczej zabieraliśmy w trybie interwencyjnym dziecko, które umieszczaliśmy w placówce. Z rodziny zastępczej byli pijani. Ale powiem Państwu, że rodziny zastępcze to takie obce osoby, zawodowe, niezawodowe. Tamtego rodzaju problemów nie ma, jeżeli są to naprawdę bardzo incydentalnie. Problem jest w rodzinach spokrewnionych, ponieważ dzieci umieszczane przez sąd są u dziadków. Tak, i oni sami mają problemy. Mówię, ta rodzina nowa, gdzie zabieraliśmy dzieciaka, już mieliśmy wcześniej podejrzenia, nawet wysłaliśmy policję. Policja nie stwierdziła, że są pijani. Tutaj współpraca ze szkołą goleniowską. Zadzwoniła pani pedagog, że dziewczyna przyszła do szkoły, powiedziała, że ci opiekunowie są pijani. My znowu pojechaliśmy, zabraliśmy tą dziewczynkę.
Ja rozumiem, dlatego nie mówię tutaj o roli pani dyrektor, tylko oglądałem nawet takie programy. Ten proceder bardzo jest mocno eksponowany w Niemczech, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale zabieranie po prostu dzieci, szczególnie polskim rodzinom i umieszczanie, to są olbrzymie pieniądze, na tym po prostu ludzie robią majątki i dlatego wierzę, że u nas tak nie ma, ale w środowisku wielokrotnie potwierdzam, że były sytuacje, bo ja znam te rodziny, wiem z której rodziny należałoby te dzieci zabrać, chociaż też nie wiem do końca, bo ja jestem za słaby, nie jestem psychologiem tego kalibru, żeby to oceniać, ale czasami zamienienie roli, czyli pomoc, nawet zwykła finansowa, nie tylko psychologiczna, tej rodzinie w postaci tych pieniędzy, które się daje tym rodzinom zastępczym, a gdyby się pomogło tej rodzinie, to nie Państwa decyzja, ja tutaj nie, Pani Dyrektor, zmieniłoby radykalnie sytuację tych dzieci, tej całej rodziny. Wierzcie mi, że tak, że to mogę stwierdzić.
Ale proszę Państwa, te gminy powinny być zainteresowane, żeby bardzo intensywnie pracować z rodzinami biologicznymi, żeby nie dopuszczać do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, bo to gminy płacą później za pobyt w pieczy zastępczej, współfinansują ten pobyt. I ja na przykład w gminie Goleniów to powtarzam, 5 nawet asystentów puścić do rodzin biologicznych, dać na dzień dobry jakieś wyższe zasiłki i niech te dzieci pozostaną w rodzinach biologicznych. Ale, no ale co? No jest jak jest, ale mówię, gminy też wyrażają swoją opinię co do zasad.
Dlaczego powiedziałem o swoich rozterkach co do tematu? Mam tutaj wiele.
I co pół roku jest dokonywana ocena zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na te posiedzenia zapraszane są gminy i to gminy, pracownicy socjalni, asystenci wyrażają swoją opinię, czy możliwy jest powrót dziecka do rodziców biologicznych. I daję najświętsze słowo honoru, że kilka razy w trakcie roku może jakaś drobna sugestia, a może by mogli wrócić. Generalnie zawsze jest, że pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest zasadny, brak możliwości powrotu do rodziców biologicznych. I nie, przyczyną nie jest ubóstwo. Naprawdę. To ubóstwo może występuje, ale to jest jednym z rodzajów dysfunkcji, a nie podstawowo. Nie u nas w powiecie.
Moja ocena jest po prostu szeroki wachlarz.
A pani dyrektor, czy brane są pod uwagę emocje, przeżycia dzieci, na przykład jeśli proszą o to, żeby mogły wrócić do rodziny, żeby mogły wrócić do sytuacji sprzed umieszczenia gdzieś w obcym miejscu?
Wszystkie dzieci, rozmawia się z dziećmi. Wszystkie dzieci, które trafiają do pieczy, my natychmiast badamy psychologicznie. Niektóre z dzieci odwracają się od rodziców i zupełnie, nawet nie chcą pamiętać, że mają, no bo po prostu doświadczyły tyle zła. Niektóre z dzieciaczków oczywiście tęsknią za rodzicami, ale te dzieci mają umożliwiony stały kontakt. Opiekunowie zastępczy ustalają z rodzicami biologicznymi spotkania, terminy spotkań, miejsce i tak dalej. Ale proszę Państwa, na dzień dobry, to tak, ci rodzice przyjeżdżają, jeszcze nieraz nawet dzwonią i tak dalej, interesują się dziećmi, ale w bardzo wielu przypadkach z czasem po prostu ten kontakt się urywa. To jest, piecza zastępcza jest czymś krótkotrwałym, powinna być, zasady, a niestety wychodzi tak, że te dzieciaki są do pełnoletności, a później jeszcze dłużej, dopóki szkoły nie skończą. Rodzice po prostu, im jest już wygodnie w pewnym momencie.
Pani dyrektor, ja potwierdzam, mówię, że ile osób, tyle przypadków. Ja mam w szkole taką mamę, przepraszam, bo dodam tylko, żeby to potwierdzić, bo też się spotkałem z różnymi sytuacjami. Mam, jedna z mam przyniosła 2 dzieci z mojej szkoły do innej szkoły.
tylko dlatego, ponieważ tam funkcjonuje, ona jest niepracująca. Tylko że w drugiej szkole jest świetlica, szkoła funkcjonuje do 16, a u mnie do 14. Po prostu chcę mieć dłużej dzieci poza domem. To był jedyny czynnik, który spowodował przeniesienie dzieci do innej szkoły. Za szybko dzieci przyjeżdżały ze szkoły do domu.
Wygodne napiętnowania. Tak, postawa mamy, no ale co zrobić? Czy mamy jeszcze jakieś uwagi, pytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania materiału przedstawionego przez panią dyrektor. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 15-17 za rok 2015? Kto jest za? Jednogłośnie przegłosowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję państwu, dziękuję pani dyrektor. Podpunkt D, a ten dotyczy sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2015, również za rok 2015. Pani dyrektor, pewnie, bardzo proszę.
Proszę państwa, w 2003 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę i przyjęła do realizacji Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Program ten realizowany był w ścisłym współpracy z gminami z terenu powiatu. Nawet swojego czasu były takie porozumienia. Takie porozumienie nie było zawarte tylko z Osiną, z pozostałymi gminami było i corocznie wszystkie gminy przedkładały sprawozdanie z działań podejmowanych w ramach tego programu. Rok ubiegły był ostatnim rokiem realizacji tego starego programu. Dzisiaj państwu za chwilę przedstawię projekt nowego. Na pewno bardzo dużo się zadziało w tych latach i to widać. Oczywiście dużo zostało jeszcze do zrobienia, ale zaniedbania są tak duże w zakresie dostępności obiektów użyteczności publicznej czy zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju sprzęt, środki pomocnicze, że jeszcze wiele lat trzeba będzie działać. Środki w ubiegłym roku będące w dyspozycji powiatu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, proszę państwa, zostały wykorzystane w całości. Między innymi chciałabym zwrócić uwagę, no WTZ, wiadomo, jest to stała pozycja w budżecie PFRON-owskim i no to są spore pieniądze, bo 493 tysiące generalnie w ubiegłym roku WTZ-y otrzymały takie dofinansowanie. W tym ze środków PFRON-owskich 443 880, 44 320 to były środki z budżetu powiatu, ponieważ z PFRON-u 90%, 10% z innych źródeł, a gdy nie ma innych źródeł, to musi powiat, tak? I w 1% 1,01 ze środków jednostki prowadzącej WTZ było to 5 tysięcy. 51 osób niepełnosprawnych i 48 ich opiekunów otrzymało dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach. No, w tym roku niestety środki są takie, że wyłącznie dzieci, to nie wszystkie, pojadą na turnusy. Dofinansowywane było do zaopatrzenia sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, pomocnicze, tu 368 tysięcy ponad. I muszę powiedzieć, proszę państwa, że niestety, ale nie wszystkie podania zostały, nie wszystkie wnioski zostały zrealizowane w roku ubiegłym. Część przeszła na rok bieżący. Mamy maj i jeszcze na kilka dni mamy tylko pieniądze na to zadanie. Także jest źle. Udało nam się w ubiegłym roku zlikwidować 5 barier architektonicznych, w tym jedną barierę w mieszkaniu takiego naszego byłego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, który niestety uległ wypadkowi, mieszka sam w Maszewie, tam windę zrobiliśmy, jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Ale no, ma takie szerokie wsparcie, otoczenie i miejmy nadzieję, że tam będzie dobrze. 90 tysięcy na to wydaliśmy łącznie. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jedna osoba 20 tysięcy i dodatkowo jeszcze dla 7 osób niepełnosprawnych to odbywało staż i wynagrodzenie i stanowisko pracy dla jednej osoby. Niezależnie od tego były likwidowane, podobnie jak w latach ubiegłych, bariery architektoniczne i urbanistyczne w obiektach i użyteczności publicznej. Chodzi jeszcze o parkingi, o krawężniki. Może nie będę tak po kolei omawiała, bo to długo by zajęło. I co? W ubiegłym roku również pan starosta wydał zarządzenie powołujące Powiatową Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w nowym składzie. co jeszcze się zadziało w ubiegłym roku istotnego. Znaczy na pewno dużo się zmieniło w sytuacji osób niepełnosprawnych. Zasadnym jest realizacja tego rodzaju programów i kontynuacja działań ułatwiających no życie, poruszanie się tym osób, ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w kulturalnym, ale aby to się mogło zadziać, no to jeszcze trochę musi się zmienić.
Dziękuję pani dyrektor. Proszę, panie.
Ja tylko powiem, że chciałem zauważyć, że w ogóle wzrosła jakby świadomość społeczna co do osób niepełnosprawnych. Widzę bardzo duże zaangażowanie głównie rodzin bezpośrednio związanych z daną niepełnosprawnością, bo często się angażują rodzice czy rodziny osób dotkniętych daną dysfunkcją do organizacji życia i tworzenia organizacji pozarządowych. Tak na przykład w sobotę nawet w Nowogardzie bodajże serduszko w piątek, tak? Marsz, piękna impreza. Ale chciałem zadać pytanie, bo pani dyrektor przed chwilą powiedziała, bo też mnie bardzo cieszą te wyjazdy i obozy, turnusy rehabilitacyjne. To jest bardzo potrzebne i niezbędne rehabilitacji, ale nie wyobrażam sobie, żeby na pewnym etapie jakby niepełnosprawności jechała ta osoba bez opiekuna. Czyli w tym roku nie będzie dla opiekunów.
Nie. Państwo już zresztą podjęli uchwałę w tym temacie powiatu. Są zabezpieczone środki, ale w takiej wysokości, ja w tej chwili nie pamiętam, które zabezpieczają tylko dzieci i to te wnioski, które już były przez opiekunów złożone i ich opiekunów.
No właśnie.
Ja powiedziałam dzieci plus opiekunowie, ale...
A nie, ja zrozumiałem, że tylko dla dzieci, a już nie ich opiekunów. Tak, zrozumiałem, przepraszam.
Dla dorosłych.
Aha, dla dorosłych nie. Okej. Okay. No bo to widocznie po prostu dobrze, że sobie nie, bo ja po prostu sumiennie nie wyobrażałem, żeby bez opiekuna. Przepraszam.
Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze mamy pytania? Nie widać, nie słychać. Proszę państwa, w takim razie przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego... A ten projekt dotyczy sprawozdania z realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych za rok 2015. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję Państwu. Proszę Państwa, następny podpunkt naszego porządku obrad to jest podpunkt E, a ten dotyczy powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2025. To jest to, o czym już pani dyrektor była łaskawa wspomnieć. A teraz proszę, słuchamy panią, co by miała pani tutaj do dodania.
To znaczy, proszę Państwa, w związku z tym, że wygasł nam dotychczasowy powiatowy program, bo on był do końca 2015 roku, przystąpiliśmy do opracowania projektu nowego programu. Program ten został poddany na podstawie uchwały Zarządu Powiatu z 7 kwietnia 2016 roku konsultacjom społecznym. Niezależnie od tego, w związku z tym, że wydawało nam się, że może ta informacja nie dotarła do wszystkich, może, no bo nie było żadnego oddźwięku, prawdę mówiąc. Więc 26 kwietnia w siedzibie PCPR-u odbyło się spotkanie konsultacyjne. Na to spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, tu przedstawicieli starostwa i jednostek, które będą zaangażowane w realizację tego programu. No i na tym spotkaniu również nie wniesiono żadnych uwag do przedłożonego projektu, stąd projekt ten jest w brzmieniu które były poddane konsultacjom. I proszę Państwa, ja tak może postaram się szybko. Te takie istotniejsze i ciekawsze może sprawy poruszyć. Stosunek, co nas zastanawiało. Szacuje się, że problem niepełnosprawności, proszę Państwa, w powiecie goleniowskim dotyczy co najmniej 10 129 mieszkańców, w tym 4815 mężczyzn i 5314 kobiet. Stanowi 12,4% ogólnej populacji. Musimy pamiętać, że problem niepełnosprawności dotyczy nie tylko bezpośrednio osób niepełnosprawnych. Musimy pamiętać, że dotyczy jeszcze dodatkowo całego ich otoczenia, tak? Bliskich, którzy muszą się z tym borykać. Jeżeli chodzi o wydane orzeczenia, tutaj się posiłkowaliśmy danymi uzyskanymi z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, to proszę zwrócić uwagę, że ogółem wydane orzeczenia tendencja jest wzrostowa. Poza rokiem 2013, gdzie może utrzymuje się na zbliżonym poziomie, tak? Bo 1475. Z tego zaliczono do osób niepełnosprawnych wydanych orzeczeń 1351. Najliczniejszą grupę osób niepełnosprawnych, które w latach 12-15 otrzymało orzeczenie, to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ponad 46%. Daje się również zauważyć, że wzrasta w powiecie liczba dzieci i osób do 16 roku życia, gdzie zostało wydane orzeczenie wobec tych osób. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia. Niepokojący, proszę Państwa, jest wzrost liczby orzeczeń wydanych w związku z chorobą psychiczną. 2012 125, 151 w 15. Poziom wykształcenia. Najliczniejszą grupą jest tutaj osoby ze średnim, tak? 302 osoby w 15, 338 w zasadniczym, 347 podstawowy, z wyższym wykształceniem 81 osób. I teraz sytuacja na rynku pracy. No niestety liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, no to imponująco to nie wygląda. W 2015 jest to 141 osób. A musimy pamiętać, że liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy rzutuje na wysokość środków PFRON-owskich, które otrzymuje powiat. Także tu jest niezbędna jakaś daleko idąca, no informowanie osób niepełnosprawnych. No może mają świadczenia, może nie potrzebują, niektórzy zresztą nie mają wiedzy, że mogą się zarejestrować jako poszukujące pracy. To wpływa na wysokość środków, które otrzymujemy. I teraz jeżeli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie goleniowskim. Tutaj sięgnęliśmy po dane do ośrodków pomocy społecznej i okazuje się, że niepełnosprawność jest trzecim z powodów, jeżeli chodzi o liczbę przyznanych, pod względem liczby przyznanych świadczeń. Powodów przyznania zasiłków z pomocy społecznej przez OPS-y na terenie powiatu goleniowskiego. I proszę zwrócić uwagę, to na stronie 16, tabela 11. W 2015 roku są to dane na 31 października 2015, więc można zakładać, że ta liczba będzie wyższa w wielu przypadkach niż to miało miejsce w 2014 roku. Bo w 2014 na przykład 385 osobom niepełnosprawnym przyznano świadczenie, a w 2015 na 30 października w Goleniowie 338. Ale w Nowogardzie te liczby się już prawie pokrywają. Kolejna tabela, proszę Państwa, to są środki PFRON-owskie przyznane powiatowi goleniowskiemu na realizację tych zadań. I w 12 mieliśmy tych pieniążków zdecydowanie więcej. Na pewno osoby niepełnosprawne były w pełni usatysfakcjonowane, bo wszystkie pojechały na turnusy, między innymi rehabilitacyjne. Od 13 mamy lekką tendencję wzrostową, mówię, ale no nasze potrzeby są zdecydowanie wyższe. Tutaj nie będę omawiała, bo tutaj mówię, jest wszystko dokładnie opisane. I proszę Państwa, na podstawie tych informacji, oraz biorąc pod uwagę dokumenty w tym zakresie funkcjonujące na szczeblu centralnym i tutaj u nas w województwie, w powiecie, opracowaliśmy już konkretne cele do realizacji. Celem głównym programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i to jest tożsame strategią rozwoju powiatu goleniowskiego. I w ramach tego założyliśmy cele operacyjne 3. Wspieranie osób niepełnosprawnych w drodze do samodzielnego i niezależnego życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Cel operacyjny 2. To aktywizacja zawodowa oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. I 3. Pełne, jak najbardziej niezależne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym powiatu goleniowskiego. I w ramach tych celów operacyjnych mamy cele szczegółowe. Ja teraz nie wiem, czy ja mam to po kolei omawiać. Mówię, tutaj zakładamy oczywiście, że corocznie sprawozdanie z realizacji tego programu będzie przedkładane Radzie Powiatu przy okazji przedstawiania sprawozdania z działalności PCPR-u. Mamy tutaj wskaźniki też przyjęte, także myślę, że ze sprawozdania będzie wprost wynikało, czy te cele zawarte w strategii, programie no, są realizowane na właściwym poziomie.
Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Kto z państwa ma pytania, uwagi? Nie widzę, sam sobie pozwolę zabrać głos. Pani dyrektor, na stronie 6 jest taka tabela numer 2 i tam mi się, to pewnie jakiś błąd drukarski, może innego typu, ale w tej tabeli numer 2 przy gminie Maszewo liczba mieszkańców 8 tysięcy z grubsza, gmina Nowogard 24 tysiące, ale w skali powiatu procentowo Maszewo 40% zajmuje, a Nowogard 61%. Czy to nie jest jakieś przeoczenie? Tutaj na dole, prawda? Zobaczyliście też. Czy to będzie tylko zamiana, pani dyrektor, tych danych? Na razie nie wie pani, dobrze. Czy ktoś z państwa, a jest pan doktor również, witamy pana doktora. Proszę państwa, czy są pytania, czy są uwagi? Pani radna, bardzo proszę, pani radna Waryniarz.
Proszę państwa, bo ja uczestniczyłam akurat w spotkaniu konsultacyjnym u pani dyrektor, pięknie zorganizowane spotkanie z wyświetlane na ścianie dane, analiza taka bardzo ciekawa i o tym pani dyrektor tutaj pisze w uzasadnieniu, że właśnie w siedzibie PCPR-u było spotkanie z przedstawicielami powiatowych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, z pracownikami starostwa i tak dalej. I na tym koniec. A w przypadku Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych napisała pani, że ona wyraziła pozytywną opinię. Przypominam, że na tym spotkaniu też wyraziliśmy pozytywną opinię i pochwaliliśmy program. Byłabym za tym, żeby ująć taką uwagę, że
znaczy Powiatowa Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych do jej kompetencji należy i wręcz my musimy, że tak powiem, zasięgać opinii i do sprawozdań, i do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i w przypadku opracowywania projektów o podziale środków. A tutaj była pełna niezręczność.
Uważam, że dość istotna informacja, że program zyskał uznanie i to gremium wyraziło pozytywną opinię. No, jeśli można jeszcze mieć to na uwadze, to prosiłabym o to. Lub zostawmy w brzmieniu w takim, jak jest.
Nie no, pan kupił na to.
Dziękuję pani radnej. Czy jeszcze mamy pytania, czy mamy uwagi? Jeśli nie, pozwólcie państwo, że przegłosujemy ten projekt uchwały dotyczący Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2015. Kto z państwa jest za przyjęciem, 25, przepraszam. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. Wszyscy jednogłośnie, żeśmy ten projekt uchwały zaakceptowali. Dziękuję państwu, dziękuję pani dyrektor. Przechodzimy do następnego podpunktu. To już będzie podpunkt F, a ten dotyczy przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goroniowskim na lata 2016-2025. Panie starosto, dalej pani dyrektor. Bardzo proszę pani dyrektor, oddaję pani głos.
Proszę państwa, podobnie jak poprzedni dokument i ten był poddawany konsultacjom na podstawie uchwały zarządu. W ramach konsultacji, niezależnie jeszcze od konsultacji, które były prowadzone podobnie jak w przypadku projektu programu na rzecz osób niepełnosprawnych, tutaj wypełniając obowiązek ustawowy, wystąpiliśmy również do gmin z terenu powiatu z prośbą o wyrażenie opinii. Gminy również nie wniosły żadnych uwag do dokumentu. Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Goroniowskiego na 2016-2025 jest zgodny z ustawą ustawą o pomocy społecznej, o promocji zatrudnienia, ponieważ prezentowany przez panią dyrektor, jak mówiła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, program też jest spójny z tym projektem. I proszę państwa, no jest diagnoza, nie wiem, czy ją omawiać.
No nie, też nie. Mieliśmy to do wglądu.
No tutaj ciekawa jest ta część dotycząca demografii, bo zauważamy tutaj różne zjawiska, które się pojawiły w naszym powiecie, z tym, że to w jakiś tam radykalny sposób nie odbiega od sytuacji, która jest w całej Polsce.
Tak.
Tutaj nawet się pokusiliśmy, proszę państwa, o wskazanie danych dotyczących liczby zawieranych w powiecie małżeństw, rozwodów, bo to też rzutuje na sytuację rodziny w naszym powiecie, a to jest strategia rozwiązywania problemów społecznych. Właśnie tego rodzaju zdarzenia też powodują pojawianie się różnych problemów. Rynek pracy, mówię tutaj, to współpracowaliśmy ściśle z Urzędem Pracy i te dane stamtąd pozyskiwaliśmy. Pomoc społeczna, proszę państwa, też tutaj wskazaliśmy między innymi wysokość środków, która jest wydatkowana przez poszczególne gminy w naszym powiecie na realizację, na wypłatę świadczeń. I proszę zobaczyć, to są w skali całego powiatu ponad 8 milionów złotych przez gminy jest wypłacane. Powody przyznania, to już przy okazji mówię, tamtego materiału omawiałam. Sytuacja osób z niepełnosprawnością, środki PFRON, mówię, to jest jedno z celów i tutaj też zostało umówione. Instytucjonalna piecza zastępcza. Proszę też zwrócić uwagę, że idzie w dobrą stronę. Bo liczba dzieci na przykład umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, czyli w naszej placówkach, w 15 roku 22 dzieci, a rok wcześniej 31, a 13 rok 34, no także, że też jest dobrze. Liczba dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających, za których gminy ponoszą odpłatność, no to proszę zobaczyć, to nie już są już małe pieniądze i małe liczby, bo w 15 roku za 46 dzieci już gminy płaciły różnie, 10, 30, 50%, ale dla nich to też już są wydatki, także gminy na pewno już czują ciężar. I instytucjonalnej, i nawet zastępczej, chociaż w przypadku instytucjonalnej jest to zdecydowanie gorzej. Przestępczość, przemoc w rodzinie, tutaj bardziej może proszę zwrócić uwagę może na liczbę niebieskich kart. To jeszcze może nie jest jakieś tam szczególnie imponujące, ale w 2014 roku 169 niebieskich kart, to znaczy, że wiedza w naszym społeczeństwie na temat przemocy na pewno rośnie. W roku 2011 była to liczba 22, także ośmiokrotnie więcej. Tutaj zawarłam dane również odnośnie liczby uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych. Mówię, realizujemy w oparciu o środki z budżetu wojewody. No i proszę państwa, misją strategii jest stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin zamieszkałych na terenie powiatu. Cele strategiczne, efektywna polityka na rzecz rodziny, dwa, konkurencyjny rynek pracy otwarty na wszystkich, aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, aktywizacja i integracja środowisk lokalnych. W ramach efektywnej polityki na rzecz rodziny zakładamy następujące cele operacyjne. Rozwój pieczy zastępczej, pomoc i wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej i innych instytucji. Mam tu na myśli również młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapeutyczne, DPS-y, bo na powiecie również ciąży obowiązek wspierania tych osób. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, rozwijanie kompleksowej pomocy specjalistycznej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Jest to zadanie powiatu, jest realizowane. Nie będę poszczególnych może już działań w ramach celów operacyjnych omawiała. Są one, proszę państwa, wyartykułowane, są wskaźniki. Kolejny cel to konkurencyjny rynek pracy otwarty na wszystkich. To ten cel strategiczny został rozwinięty w programie prezentowanym przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Czyli mamy tutaj działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz rynku pracy, aktywizacja mieszkańców z terenów wiejskich, wsparcie działań związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych, wsparcie działań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy i rozpoczęciem nowej działalności, aktywizacja osób pozostających przez pracy, w szczególności do 25 roku życia i po 50 roku życia. Kolejny cel, aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wspieranie osób niepełnosprawnych w drodze do samodzielnego i niezależnego życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Aktywizacja zawodowa oraz promocja zatrudnienia. Pełne, jak najbardziej niezależne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym powiatu goleniowskiego. Bo tak naprawdę, żeby osobę aktywizować zawodowo, ona musi być najpierw zaktywizowana społecznie. Współpraca i integracja podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. I proszę Państwa, cel strategiczny czwarty, aktywizacja i integracja środowisk lokalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi w zakresie polityki społecznej, zaktywizowanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy warunków społecznych w powiecie, w tym tworzenie organizacji, stowarzyszeń, fundacji i realizacja programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Źródła finansowania, wiadomo, z budżetu powiatu, budżetu państwa, Funduszu Pracy, PFRON-u, środków Unii Europejskiej. No mamy nadzieję, że takie środki pozyskamy i w ramach projektów pozakonkursowych, w ramach tego rozdania osoby niepełnosprawne również będą objęte wsparciem. Realizatorzy programu są wymienieni. Proszę Państwa, no liczymy na współpracę z Komendą Powiatową Policji między innymi taką na takim poziomie, jak to jest aktualnie, ponieważ my niestety wchodzimy w takie środowiska, gdzie bez policji jest spore zagrożenie i wejście nie odważymy. Oczywiście przy realizacji programu będziemy współpracować z gminami, z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu, z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, PFRON-em, WTZ-ami, DPS-em. Środowisko będą samopomocy w Goleniowie, ponieważ on też obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne. Monitoring, ewaluacja strategii. Będziemy gromadzić informacje i przekazywać Państwu corocznie. Będzie to po prostu rozdział w ramach sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę, bo ja nie wiem, co jeszcze więcej mogę powiedzieć.
Dziękuję. Proszę pan Radny.
Nie pytam, że powiem tylko swoje uwagi. Ja uważam, że wszelkie takie programy tego typu powinny dążyć. Takim naczelnym celem, myślę, że tak jest u pani dyrektor, jest dążenie do optymalizacji normalności działania tych osób w środowisku i tego środowiska w traktowaniu tych osób. Jeżeli to będzie po prostu jakby takim nadrzędnym celem działań urzędników i tych osób, to mi to wystarczy. Dziękuję.
Pani radna, proszę, pani Danusiu.
Pani dyrektor, ja chciałam zapytać o dzieci urodzone przez wychowanki placówek. Bo tak, zwróciło moją uwagę to, że od roku 2012 do 2015 było 5 takich dzieci, a potem na przestrzeni jakby lat okazuje się, że tych dzieci jest mniej, potem już 3, a potem 2. One, te dzieci no, wyrastają z tego wieku poniżej 1 roku życia, to rozumiem, że powinny być w przedziale wieku 1 do 3 lat, a nie ma ich. Co z tymi dziećmi się dzieje?
To znaczy, kiedyś była prowadzona wszędzie u nas w powiecie też taka polityka, że jak dziewczyna była w ciąży, wychowanka placówki, to była umieszczana w innej placówce, która no, specjalizowała się w opiece nad dziewczynami w ciąży. W tej chwili dziewczyny te zostają u nas w placówce i tak długo jak one są w placówce, tak długo są dzieciaczki z nimi. One wychowują, tak? Te dzieci. Jak dziewczyny się usamodzielniają, te mamy, wychodzą z placówki, to wychodzą z dziećmi. Zdarza się rzadko, że nie. To wtedy no, już taki dzieciaczek trafia do rodziny zastępczej albo do adopcji. Mhm. Dopóki sąd nie pozbawi matki, tak, po uzyskaniu pełnoletności władzy rodzicielskiej, ani jej nie ograniczy, to ona sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jak wychodzi z placówki i mówi, że nie zabiera dziecka, no to wtedy już machina była. to już machina rusza, tak? Ona ma albo ograniczone, albo pozbawiona jest władzy. I dziecko musi wyjść z instytucjonalnej pieczy, bo ona jest za malutkie. W placówkach, bez rodziców, no, razem z matką.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? To ja dodam, że tutaj na stronie 12 jest ujęty ten procentowo wskaźnik bezrobocia, o który ja na początku spytałem panią dyrektor Urzędu Pracy. I tutaj jest ten wskaźnik ujęty w poszczególnych gminach, jak to się przedstawia. Tu jeszcze, proszę Państwa, na stronie już mówię 7. Źle. Na stronie 9 jest ta tabela przyrostu w powiecie grodzieckim. No, zatrważające są te minusowe cyfry. Może jakąś ekipę z powiatu byśmy skierowali tam do Przymiernowa. To gwoli żartu, ale rzeczywiście no gmina Przymiernów to jest zatrważające. No, co roku ubywa tych mieszkańców. Co prawda położenie tej gminy, ponieważ z nami i koleżanka Iza też nie mniej dobrze, no jest ona już troszkę na uboczu i ci ludzie młodzi uciekają, szukając pracy, szkół poza Przymiernów. Tak. Proszę Państwa, czy mamy jeszcze pytania, czy mamy jeszcze uwagi do materiału przedstawionego przez panią dyrektor Jaworską? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały dotyczącym strategii rozwoju programów społecznych w powiecie grodzieckim na lata 2016-2025. No, te założenia są ambicjonalne, no, aby się udało zrealizować, będziemy wtedy pełni szczęśliwi. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, sześć. Jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję moim kolegom i koleżankom radnym. Proszę Państwa, podpunkt G dotyczy przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2015. Bardzo proszę, panie dyrektor, pewnie to pani będzie...
Ja tylko sekundkę, tak? Wprowadzę tutaj tytułem prowadzenia. Proszę Państwa, rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2004 roku w sprawie WTZ-ów nakłada na jednostkę prowadzącą warsztat przedkładanie corocznie sprawozdania do dnia 1 marca następnego roku. I takie sprawozdanie Państwo złożyli w terminie do PCPR-u i już teraz może pani kierownik warsztatów terapii zajęciowej szczegółowo by było to jednostka przygotowywała sprawozdanie.
Bardzo proszę pani kierownik.
A więc tutaj pani dyrektor tutaj wiele rzeczy powiedziała, które ja powinnam powiedzieć także na temat osób niepełnosprawnych.
To
ale
pewnie się będziecie powielały.
Jeśli jest. Chodzi tak krótko powiem na temat tego, co się działo. Czyli uczestników było 30 osób. Zakres działania polegał na jak najbardziej właśnie usprawnianiu tych osób, żeby mogli funkcjonować w środowisku bądź przygotować ich do pracy zawodowej. To są takie główne założenia. Opierają się one przede wszystkim na indywidualnym planie rehabilitacji i terapii i indywidualnym programie tygodniowym. Ale właśnie tutaj nasuwało mi się wiele rzeczy, które chciałabym powiedzieć na temat osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o ich zatrudnienie. To jest wielki problem, to jest ogromny problem. My już nawet podejmowaliśmy próby z nami, z sąsiadującymi firmami, żeby nasi uczestnicy mogli tam właśnie im pomagać. Jest to bardzo trudne. Byli też zarejestrowani jako osoby niepełnosprawne. Nie było, jedna była oferta pracy, gdzie poszedł tylko na jeden dzień ten chłopiec i zaraz wrócił do nas, tak? Czyli nie ma możliwości zatrudnienia. To, tutaj pani mówi właśnie, że takie są piękne te założenia. Ja życzę jak najlepiej, ale my już tyle się staraliśmy, że już przestałam w to wierzyć w ogóle, jeśli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych. To jest właśnie ten problem. Natomiast tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o usprawnianie tych osób. I tutaj mówiliśmy właśnie o tych patologiach, które występują w tych rodzinach. Ja mam do czynienia z nimi na co dzień, jeśli chodzi o moich uczestników. Dwie rodziny mam takie właśnie bardzo trudne, gdzie mama pobiera zasiłki na swoje dziecko, to niepełnosprawne, która właśnie u nas uczestniczy i ciągle jest pijana ta mama. Ja już zwracałam się z problemem do opieki społecznej, też nie są w stanie jakby, bo ja sama osobiście tam byłam kilka razy w domu, żeby sprawdzić, jaka jest sytuacja i rzeczywiście jest bardzo dramatyczna sytuacja. Ta dziewczynka ma padaczkę, mieszka piętro wyżej, kanapa zasikana, czuć boczem, no strasznie tam jest. I sama postraszyłam tą jej mamę, że postaram się o zabranie tego dziecka i nie będzie miała nawet źródła dochodu. No i to właśnie, ona w tej sytuacji poszła się zaszczepiła, tak? Ale co mija ten okres działania tego leku, to ja ciągle muszę jej przypominać o tym, bo żal mi jest tego dziecka, a to dziecko jest bardzo związane z tą matką, proszę. Dorosła, znaczy dla mnie jest to dziecko, tak? Bo tak, oczywiście, tak. To jest dziewczyna, która sobie nie poradzi sama w życiu bez matki, a już była kiedyś w domu pomocy społecznej i się tak broni przed powrotem do tego, do DPS-u, że no i dlatego staram się jakoś jej pomóc. Następna sytuacja jest taka, że jest też dziewczyna, gdzie ma ojca leżącego, niepełnosprawnego, matka chora psychicznie i teraz właśnie widzę, że ona podupada na zdrowiu psychicznym. Bardzo i tak wspieramy te osoby jak możemy, żeby czuły właśnie to wsparcie, jak nie wiem, i najlepszą nagrodą dla nas jest to, że nie ocena innych ludzi. Dla mnie jest nagrodą to, że ci nasi uczestnicy, jak mają mieć weekend, a zwłaszcza długi, to strasznie przeżywają, że tyle czasu nie będą uczestniczyć w tych zajęciach. To jest super sprawa dla nich. Oni tutaj się właśnie tak odnajdują i bardzo się lubią. Szanują się jak w rodzinie po prostu. Jak któraś osoba jest smutna, to oni się wszyscy zaraz tym przejmują. I dzisiaj jest poniedziałek. I tak bardzo właśnie to przeżywam, bo oni wrócili i pełni energii do pracy i fajnie, że już w ogóle są zajęcia, nie? Że już jest ten poniedziałek, a jak był ten drugi weekend, a teraz się zbliża urlop miesięczny, no to oni już są smutni, już cały czas przeżywają, no co oni będą robić przez ten cały miesiąc. Także to jest bardzo fajna sprawa, a jeśli chodzi o to zatrudnienie, to ręce opadają naprawdę. No.
Dziękuję.
Nie wiem, no może Państwo będziecie mnie pytać, czy tego, bo z roku na rok jest to samo w sumie. Efekty jakieś tam są, ale częściej są podtrzymywane te ich umiejętności jak nauka nowych. Także sznurowanie buta to jest błahostka, ale dla nich to jest wielkie wyzwanie. Zasznurować obuwie.
Byliśmy tam któregoś dnia.
I mamy właśnie wspaniałą panią psycholog też, która nam bardzo, bardzo pomaga. Właśnie jeszcze chciałam nadmienić, że zatrudniamy tutaj osobę zgodniową, też osobę niepełnosprawną. U nas jako rehabilitant sam wymaga rehabilitacji, ale tego. Także jestem dumna z tego, co jest u nas.
Dziękuję pani kierownik. Pani dyrektor chciała zabrać głos, bardzo proszę.
Znaczy, proszę Państwa, na pewno 30 miejsc w skali powiatu w WTZ-ach to jest za mało, bo potrzeby są zdecydowanie większe, ale musimy pamiętać o tym, że z założenia w warsztatach terapii zajęciowej uczestnicy powinni przebywać nie dłużej jak 3 lata. Oni w tym czasie powinni zostać uspołecznieni, powinni nabryć jakieś umiejętności, i wchodzą nowe osoby. Niestety nie dzieje się tak ani w powiecie goleniowskim, ani w ogóle w skali kraju, ponieważ brak jest zakładów pracy chronionej, brak jest rynku pracy. Ale u nas w powiecie jest olbrzymia szansa na to, że sytuacja się zmieni. W tej chwili gmina Goleniów jest już na etapie opracowywania koncepcji funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej. Jest na etapie pisania projektu, w ramach którego zakłada się, że zostaną pozyskane środki na prowadzenie zajęć, w ramach których potencjalni pracownicy ZAZ-ów nabędą umiejętności, które będą wykorzystywali w pracy. Są działki, na których ten ZAZ powstanie. Także jest spora nadzieja, że kwestia powiedzmy 2 lat i naście osoby niepełnosprawne, które kwalifikują się do ZAZ-ów, znajdą zatrudnienie w tych ZAZ-ach. A wtedy do WTZ-ów będą trafiały wyłącznie osoby, które wsparcia w ramach warsztatów terapii zajęciowej wymagają, bo proszę Państwa, taka powinna być kolejność. Warsztat terapii zajęciowej ZAZ, a nie WTZ dożywotnie. Tak?
Dobrze. Proszę, panie kierownik.
Więc zupełnie się zgadzam z panem, o czym mówimy, ale na dzień dzisiejszy nie mamy innej perspektywy, tak? Tym bardziej, że ci ludzie, jeśli chodzi o podjęcie pracy, to są może ze 2-3 osoby, które by nadawały się do ZAZ-u. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o potrzebę takich placówek, my mamy 5 osób oczekujących, 5 osób. Ale proszę, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, ale te osoby uczestniczą w naszych zajęciach. No ale przecież to nic złego nie robimy, tak? Nie zostawiliśmy ich bez pomocy. Uczestniczą po prostu, no. Przychodzą na zajęcia i jest goleniowa w większości przypadków. Nie mamy, ale na 30. No to dobrze, ja mogę to przerwać.
Nie, tego...
A starosta chciał zabrać głos, bardzo proszę.
Ja mam swój mikrofon, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że kilka słów należy dodać, bo mówimy tutaj o pewnym systemie pomocy osobom niepełnosprawnym, który nie do końca jest dobrze funkcjonujący w naszym kraju, ale chciałem też zwrócić uwagę, że właśnie między innymi po to powstały w naszych szkołach, szkoły przysposabiające do pracy, szkoły zawodowe, aby z jednej strony wesprzeć też rodziców, którzy w tym momencie mają możliwość oddania tych dzieci na czas nauki i troszkę, że tak powiem, odsapnięcia od problemu, który jest pewnie od wielu, wielu lat w tych rodzinach występujący. Z drugiej strony te osoby nabywają pewne umiejętności, które zapewne później pozwolą im gdzieś na tym rynku pracy się odnaleźć. Oczywiście mówię tutaj o upośledzeniu w stopniu lekkim. Myśląc też o WTZ-ach, tutaj już pani Jaworska jakby uprzedziła moją wypowiedź dotyczącą tego, co ma powstać w Goleniowie. I myślę, że ta zasadność przekazania tego naszego budynku na Wojska Polskiego jest, bo będzie to uzupełnienie, chociaż tak naprawdę nie usprawnimy tego systemu do końca, to będzie to jeden z elementów, który będzie ten system wspierał. I też wiem, że przy tworzeniu ZAZ-u prowadzone są szerokie rozmowy z dyrekcją naszej szkoły specjalnej w Goleniowie, aby też w ramach funkcjonowania pewne przygotowanie osób w ramach kursów w naszej szkole też się odbywało, by to był taki bardziej uszczegółowiony, można powiedzieć, system. I do pani kierownik miałbym jeszcze prośbę, jeżeli mogę tak już bezpośrednio do sprawozdania się odnieść. My jako radni wszyscy dostajemy ten materiał później skserowany. Prośba by była, aby te wykresy w jakiś sposób, nie wiem, podpisać na tyle, byśmy mogli rozkodować, bo jeżeli jest płeć kobiety i mężczyzny, jeżeli byłyby na przykład tutaj procenty i one by znajdowały odzwierciedlenie na rysunku, to byśmy wiedzieli, bo jak patrzymy na 12 miesięcy, to nie jesteśmy w stanie rozkodować, który miesiąc jest który, ale gdyby było styczeń, luty rzymskimi literami, wtedy moglibyśmy też rozkodować, bo na czarno-białym obrazku już nie jesteśmy w stanie później dojść, które dane odpowiadają któremu czasowi. Dziękuję bardzo.
Tak, rzeczywiście tutaj o to byśmy panią prosili. Pan starosta słusznie zauważył. Dziękuję uprzejmie. Czy są pytania, proszę państwa, czy do pani kierownik, czy mamy uwagi? Sunia?
Nie. Tak, oczywiście.
No w takim razie, jeśli nie mamy więcej pytań z uwag, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały, tego sprawozdania, które przedstawiła nam pani kierownik, a dotyczy działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2015. Kto z państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania? Bardzo proszę, jednogłośnie żeśmy przyjęli to sprawozdanie. Pani kierownik, dziękuję serdecznie za to sprawozdanie, za obecność, a tu panią sekretarz, brakuje nam pana Józefa, prawda? To już pani ujęła. Dziękuję pani. Pani kierownik.
Pan
gromady komisji.
Dziękujemy pani. Pani dyrektor też już nie ma. Pani dyrektor też już nie ma żadnego materiału u nas?
Nie.
Tak, to już końcówka rzeczywiście. Dziękuję panią serdecznie. Proszę państwa, w takim razie przechodzimy do podpunktu H. A ten dotyczy udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Panie starosto, pan starosta, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, co roku dofinansowujemy działalność Polskiego Związku Wędkarskiego w podobnych bardzo kwotach i z bardzo podobnym przeznaczeniem na ochronę wód śródlądowych na terenie naszego powiatu. Tu mówimy w szczególności o rzece Inie i Gowienicy. Gdyby były pytania, odpowiemy, bo tutaj nic nowego. Jest to też pewna forma współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. I mimo, że nie jestem wędkarzem, proszę państwa, interesuję się ich działalnością i widzę tam same pozytywy. Ci ludzie autentycznie się angażują w ochronę tych naszych tutaj powiatowych wód. Wielkie słowa uznania im się należą i dotacja w takiej kwocie, wydaje mi się, nie powinna dla nas stanowić problemu, żeby ją przydzielić. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w kwestii tego dokumentu zabrać głos? Konsultowałem to z panem dyrektorem Muckiem. No tutaj akurat też nie miał żadnych zastrzeżeń, wręcz odwrotnie. To na jego wniosek również ten projekt uchwały wpłynął. Bardzo proszę, pani radna Faryniarz.
No, panie przewodniczący, mam takie pytanie. Czy to są środki, które były zaplanowane na działanie organizacji pozarządowych? Bo jeśli tak, to czy Społeczna Rada, Społeczna Straż Rybacka jest organizacją pozarządową? Być może tak, ale tego nie wiem, dlatego pytam.
Tak, sprawdzaliśmy, był to w ramach konkursu ogłoszonego. Jedyny kandydat, który zgłosił się do tego konkursu i został to rozstrzygnięty pozytywnie.
Pani radna, to jest okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Oni są organizacją pozarządową. Ta Społeczna Straż Rybacka to jest, powiedzmy, taki podmiot w ramach ochrony wód, nazwany na potrzeby, że tak powiem, zadania, ale tutaj, jeżeli chodzi o beneficjenta, to PZW jest beneficjentem tych pieniędzy i oni te środki później przeznaczają na ten zespół, który pilnuje tych wód.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy jeszcze ktoś z państwa ma uwagi, pytania? Jeśli nie widać, przejdźmy do głosowania w sprawie udzielenia tej dotacji w wysokości, jeśli dobrze pamiętam, 4000 zł jako zadanie z zakresu ochrony środowiska. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie żeśmy to zatwierdzili. Dziękuję państwu. Panie starosto, no to pytanie zasadne.
Siedziba jest tam, natomiast nie ma oddziałów tak typowo terenowych, jak w innych organizacjach. I oni po prostu występują do nas. Nie ma tu przeciwwskazań do tego, żeby organizacja wygrała i prowadziła to w ramach osób, które, no tak naprawdę mówimy też o osobach, które są znane tutaj nam i tak pracują na rzecz ochrony tych wód. Dokładnie.
Na naszym terenie, tak. I ja dodam tutaj, proszę państwa, ten związek wędkarski organizuje zawody dla szkół, od podstawowych aż do średnich. To też w zakresie ich działania. Oni się tutaj bardzo angażują i tutaj właśnie to również należałoby na ich korzyść dodać i to przemawia. Przegłosowaliśmy, dobrze zauważyłem, przegłosowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję państwu. Przechodzimy do podpunktu I, a ten dotyczy zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 16 rok. Budżet to pewnie pan skarbnik. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Jeżeli państwo zobaczycie, na drugiej stronie w uzasadnieniu rozpisujemy dokładnie z jakich przyczyn zmniejszamy, zwiększamy dochody, jak również wydatki, no i oczywiście siłą rzeczy przychody. Wynika to oczywiście głównie z przyjścia ostatecznego podziału subwencji. Tutaj subwencja oświatowa jest głównym czynnikiem, który pomniejsza nasze dochody. Trzeba było uzupełnić nasz budżet przychodami z nadwyżki z lat poprzednich oczywiście i kwotą spłaty zadłużenia spółki SCM zaciągniętego w ubiegłym roku na spłatę tych zobowiązań związanych z taranem. Pozostałe to są dochody wypracowane przez jednostki w ramach zgłoszeń. Jak Państwo widzicie, to są kwoty na razie niewielkie i w związku z tym również zmienia się wysokość naszego deficytu, bo wprowadzenie przychodów powoduje wzrost niestety deficytu. Pierwotnie planowaliśmy zmniejszyć tą kwotę z rezerw, ale uznaliśmy, że i tak te rezerwy są na niewystarczającym poziomie. Prawdopodobieństwo zmian w budżecie będzie dość duże, stąd taka, a nie inna propozycja. W tabelkach mamy dokładnie rozpisane zmiany w każdym z działów. Wszystkie załączniki oczywiście. Jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Kto miałby pytania odnośnie tego projektu uchwały, tych wyjaśnień, których dokonał pan skarbnik. Pani radna Fareniarz, bardzo proszę, pani Danusiu.
Chciałam zapytać, czy spodziewał się pan takiej sytuacji, jeśli chodzi o tutaj te sprawy budżetowe?
Jeżeli chodzi o subwencje, to nigdy nie można się spodziewać. Generalnie w październiku dostajemy prognozę. Na tej podstawie planujemy budżet. W lutym, najczęściej na początku lutego, przychodzą informacje. W tym roku przyszły dużo, dużo później. Informacje o ostatecznym podziale subwencji oświatowej. I tutaj w jednych latach mamy więcej, w innych mniej, w zależności od tego, jakie dane wykażemy na koniec roku o liczbie uczniów w naszych szkołach. To jest nie do przewidzenia generalnie rzecz biorąc, bo minister wylicza to w ostatnim momencie, według odpowiednich wzorów na podstawie danych, które są agregowane w systemie SIO. Jeżeli chodzi o pozostałe obszary, no to generalnie rzecz biorąc są to, jak pani radna widzi, drobne dochody, które nie co roku się pojawiają, a w związku z tym zgodnie z zasadą ostrożności w budżecie ujęte być nie mogą.
Dziękuję panu skarbnikowi. A teraz no, oglądam, przeglądam, analizuję. Są projekty związków zawodowych nauczycielskich, aby pensje nauczycielskie były bezpośrednio wypłacane z ministerstwa. Czy to by było dla nas korzystne?
To znaczy, jeżeli chodzi o sytuację powiatu, to się niewiele zmieni. Tylko tyle, że z kwoty, które są teoretycznie uznawane za środki, dochody własne powiatu, zamienione zostałoby na dotację celową w postaci wydatku na płace. Zmieniłaby się tylko pozycja generalnie rzecz biorąc. Przy czym zmniejszyłaby się odpowiedzialność jakby powiatu z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli, bo w tym momencie generalnie rzecz biorąc wszystkie uchwały o dodatkach czy innych elementach związanych z dodatkowymi świadczeniami na rzecz nauczycieli przestałyby obowiązywać z mocy prawa, a więc również zmniejszyłyby obciążenie budżetu. No oczywiście siłą rzeczy zmniejszyłyby wynagrodzenia nauczycieli, no ale to już inna sprawa.
Dziękuję panu. Czy mamy pytania, czy mamy... No tak, tak. Czy mamy uwagi? Jeśli nie ma głosu w dyskusji, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały zmieniającego budżet na 16 rok. Kto z państwa jest za projektem uchwały dotyczącego zmian budżetu? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi. przechodzimy do ostatniego już, proszę sobie wyobrazić, projektu uchwały w podpunkcie J. Dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu groniewskiego na lata 2016-17. Pewnie pan skarbnik. Bardzo proszę, panie skarbniku.
W ślad za zmianami, które dokonujemy w budżecie, musimy dokonać zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Prosiłbym, żebyście państwo uwzględnili ten dokument z autopoprawką. Zostanie przyjęty w czwartek na posiedzeniu zarządu. W związku z tym, że nie chcemy omawiać jakby sytuacji hipotetycznej, więc przygotowaliśmy tą autopoprawkę. Otwarto niedawno przetarg na ubezpieczenie mienia powiatu i ubezpieczenia komunikacyjne. Niestety stawki ubezpieczeń rosną tak szybko, że broker sugeruje, żeby zwiększyć limity wydatków na te 4 lata, a nie próbować unieważniać przetargu, stąd sugestia, aby te limity na lata następne zwiększyć do poziomu, który udało nam się uzyskać w pozycji przetargowej. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to one są zamieszczone w tabelkach. Jak państwo widzicie, spełniamy wszystkie wymogi ustawowe, wszystkie współczynniki te ograniczające możliwości zadłużania się powiatu są spełnione, a w związku z tym spełnia ono wymogi ustawowe i może być przyjęta.
Dziękuję panu. Otwieram dyskusję. Kto z państwa miałby tutaj do dodania ewentualnie pytania? Bardzo proszę. Nie widać i nie słychać, proszę państwa. No stanowczo za szybko kończymy. Będziemy musieli posiedzieć trochę. Ale spróbujmy przegłosować ten projekt uchwały, który dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu groniewskiego. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu z tą autopoprawką, o której wspominał pan skarbnik? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Jednogłośnie dziękuję państwu, dziękuję panu skarbnikowi za wyjaśnienia. Proszę państwa, zostaje nam sprawozdanie z działalności powiatu, to pewnie z działalności zarządu, to pewnie na sesji, tak jak tradycyjnie się to odbywało. Czy macie państwo jakieś w tej chwili słowa, zapytania, które ścisną na usta? To pewnie prędzej na sesji. Ja, proszę państwa, w tych wolnych wnioskach, jeśli już do tego punktu byśmy doszli. Ja w wolnych wnioskach mam taką drobną uwagę dotyczącą przychodni przyszpitalnej, która tam jest od jakiegoś czasu już udostępniona mieszkańcom, z której są wszyscy bardzo zadowoleni. I w niedawnej przeszłości, niedawno w rejestracji, która do tej pory była obsługiwana przez super sympatyczne panie, tam teraz nastąpiły jakieś delikatne zmiany. Byłem świadkiem, kiedy te panie, młodziutkie dziewczyny, przeogromnie się dziwię, że bez krztyni kultury osobistej, jak traktują chorych pacjentów przy tej rejestracji. No to o pomstę do Boga woła. I już tam nie chciałem iść skarżyć do dyrektora, do pani prezes, bo to nie w tym rzecz, ale no ktoś tam tym kobietom musi zwrócić uwagę, młodym dziewczynom, które przyszły dopiero do pracy, że no taki sposób odnoszenia się do pacjenta no jest karygodny, to jest nie do przyjęcia. Byłem świadkiem, jak no obsesowo, wręcz tragicznie. Tam nikt nie przychodzi dla rozrywki, tam przychodzą ludzie potrzebujący wsparcia i takie odnoszenie się już na samym wstępie to jest tragiczne. A poprzednie panie były wręcz no chorego na rękach chciały nosić, aż przesadnie były uprzejme.
Panie przewodniczący, słucham, jako przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala zwrócę uwagę, że w tej chwili wszystkie uwagi należy wpisywać do ksiąg skargi zażaleń. Niestety spółka działa zgodnie z zasadami kodeksu handlowego i wszystkie sprawy, które są w tej książce, muszą być rozpatrywane również na posiedzeniach Rady Nadzorczej. A pani prezes, jeżeli o czymś nie wie, nie jest poinformowana, to też nie może wyciągać konsekwencji w stosunku do pracowników, bo później jest odwołanie do sądu i automatycznie anulowanie kary, nawet jeżeli zostanie nałożona. W związku z tym mam ogromną prośbę, jeżeli ktokolwiek czuje się zawiedziony poziomem usług, to należy przelewać na książkę Skargi Zażaleń. Oczywiście mogą być również pochwały. Nie musi być tam tylko i wyłącznie tak skargi, ale jeżeli tak, no żeby pewne zdarzenia miały później dalszy bieg, no musi być ślad, tak? Dobrze. Nie może być, sytuacja, gdzie my tak naprawdę na dzień dzisiejszy trudno byłoby nam nawet ustalić, kto był w tej,
zdecydowanie,
tej rejestracji, jest, która z osób, bo jeżeli tam jest rotacja, to no trudno się odwoływać do którejś. Zresztą jak zawsze byłoby to słowo przeciwko słowu i sąd stanie po stronie pracownika, więc prosiłbym, żeby wszystkie uwagi jednak przelewać na papier i wtedy no, pani prezes z urzędu się tym zajmie, a Rada Nadzorcza skontroluje działalność prezesa.
Dziękuję panu. Daleki jestem od tego, żeby tam na kogoś donosić, skarżyć i czekać na wyciąganie konsekwencji, ale... O co mi właśnie chodzi? I taka książka jest tam do skorzystania z niej. Dziękuję panu. Czy ktoś z państwa ma jakieś wnioski, które chciałby przekazać? Pan starosta, bardzo proszę.
Ja chciałem zapytać pana przewodniczącego, czy dzisiaj zamienimy dwa tematy na temat objazdu.
To jest teraz następna.
Przekazana została.
Następna. Ja o tym nie zapomniałem, to jest bardzo istotne. Proszę państwa, pozwoli pan starosta, że ja pierwszy zabiorę głos, a za chwileczkę oddam panu. Proszę państwa, pamiętacie, żeśmy ogłosili, kto z państwa radnych ma propozycje do tej drugiej części objazdu dróg powiatowych, jakieś propozycje dróg, które należałoby obejrzeć, zobaczyć i ewentualnie nanieść do WPI czy przeznaczyć do remontu. Od pięciu radnych wpłynęły takie propozycje. Tych propozycji jest sporo. Pan starosta, członkowie zarządu, panowie starostowie, pan skarbnik, prawie żadnej, chyba żadnej, nie opuścili. Wszystkie te propozycje przedstawione przez radnych wzięto pod uwagę. Mamy taką listę kolejności objazdu tych dróg, które zostały zaproponowane. Planujemy ten objazd tych dróg, proszę państwa, na 14 czerwca. Na 14 czerwca, ja mówię to od siebie, a za chwilę spytam państwa o zdanie. 14 jest zmiana. Pierwotnie było 7, przenieśliśmy to na 14. To będziemy ustalali. Godzina 9. I ten objazd, drugą część tego objazdu byśmy właśnie 14 czerwca chcieli dokonać. Zadam pytanie, kto z naszych członków komisji byłby chętny wziąć udział w takim objeździe, bo będziemy musieli wiedzieć nawet jaki pojazd zamówić, żeby wystarczyło dla wszystkich chętnych miejsc. Raz, dwa, ja trzy, pani radna. Trzy na pewno w tej chwili. Tak. I ja. Co w tej chwili? To samo pytanie zadamy koleżankom i kolegom radnym na sesji, żebyśmy mogli właśnie wiedzieć, w jakiej ilości byśmy się na ten objazd tych dróg wybrali. Tutaj jeszcze... Aha, i proszę państwa, przy okazji tego objazdu, pani radna, to może to, co powiem za moment, panią zaciekawi, bo o 9 godzinie rano, 14, chcielibyśmy zrobić zbiórkę przy Komendzie Straży Pożarnej. I tam byśmy taką wizję lokalną przeprowadzili. Pan komendant albo jego zastępca będzie nas chciał tam zaznajomić z pracami, które dokonali, z potrzebami, które jeszcze im tam, które chcieliby zrealizować. I tam byśmy jakieś pół godziny, nie dłużej, w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej odbyli i dalszy ciąg później ruszylibyśmy w teren na objazd tych dróg. Panie starosto, oddaję panu głos. Tak, tak.
Tak, no, panie przewodniczący, szanowni państwo, też w dyskusji słusznie zwraca uwagę pan skarbnik, bo były takie sytuacje. Jeżeli jest to oficjalny wyjazd komisji, to za nieobecność będą potrącone procenty. To nie jest komisja, już teraz zgodnie z statutem, tak?
Tak nie było. To jest radny po prostu, radny ustawki swojego
powiatu. Prosiłbym, żeby to uzgodnić, żeby później nie było takich sytuacji, bo wcześniej podczas innych komisji, jeżeli nie było części radnych, ja rozumiem, ja to...
Nie jest doraźna, przepraszam, że...
Okej.
Powoływana uchwałą.
Nie no, Komisja Spraw Społecznych jest powołana, tylko posiedzenie jest zwołane jest na potrzeby danego tematu i niezależnie moim zdaniem od tego, czy to jest temat sesyjny, czy temat inny związany z pracą komisji, jest to posiedzenie komisji. Ale to może być tylko moje zdanie. Zwracam uwagę, żeby później nie było pretensji.
Wspólna komisja, bo muszą być wszystkie. Musimy otworzyć, później zamknąć.
Zapytamy na sesji i też prosiłbym na to zwrócić formalnie uwagę, tak? Żeby później nie było tych właśnie różnych wątpliwości związanych z nieobecnością i z ewentualnym obcięciem diety. I chciałbym jeszcze tylko zwrócić państwa uwagę na ten objazd. Dużo tych dróg jest. Przede wszystkim dotyczą one gminy Maszewo. Najwięcej wtedy z kolei podczas tamtego objazdu ominęliśmy tę gminę. Pokażemy też remont na Nowogardzkiej i prosiłbym ewentualnie, żeby panie przewodniczący może rozesłać to, żeby też przygotować już po części radnych do sesji, żeby mogli zapoznać się z tą propozycją. I ewentualnie jeszcze jakieś korekty moglibyśmy nanieść, tylko tak naprawdę tutaj kończymy koło godziny 14, więc pytanie, czy gdzieś tylko ewentualnie z boku nie skręcić, bo znowu pół powiatu objedziemy, patrząc na Niewiadów, czyli będziemy już pod Łoźnicą, później kawałeczek Wierzchosławia, następnie cała południowa część gminy Goleniów i cała gmina Marszewo, powrót przez Osinę, Burowo, Mosty do Marszewa. To jest pół powiatu znowu. To chciałbym tylko prosić, żeby to wcześniej rozesłać też radnym ten materiał, żeby mogli się z tym zapoznać. Dziękuję.
Proszę. No, panie radny Faryniarz, proszę.
Odnośnie udziału w komisji, która ma charakter objazdu, to powiem tak. Gdyby eliminuje się na wstępie, ponieważ nie czuję się kompetentna w tych sprawach, w sprawach drogowych. Co z tego, że ja... Dla mnie to będzie jedna zwykła przejażdżka, że popatrzę, że jedna droga jest w lepszym stanie, druga w gorszym stanie. No, nie czuję się jakby osobą kompetentną do decydowania o tym, że którą drogę trzeba zrobić najpierw, która ma większe dziury, która mniejsze i no tak to widzę. A jeśli chodzi o to, że traktowanie tej komisji jako takiej komisji obowiązkowej, statutowej, to chciałam zapytać, czy z poprzedniego posiedzenia z poprzedniego wyjazdu komisji jest sporządzony protokół, czy są wnioski wyciągnięte, czy jest no wszystko to, co wiąże się z pracami komisji, chciałam zapytać na piśmie, bo chciałabym w takim razie się...
Tak, bo tutaj pani radna, my rzeczywiście takiej decyzji nie podejmujemy tam na miejscu, że tą drogę będziemy robić realnie. Z nami jedzie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, jedzie z nami pan Mituła od inwestycji. No, to są ludzie bardziej kompetentni. My swoje potrzeby im tam wskazujemy. No, radna Iza ma tam sporo tutaj tych dróg, które no, wskazujemy. No, oni będą decydowali. No, rzeczywiście nie my. No, my zatwierdzimy to, co ewentualnie dyrektor zarządu dróg by, rejonu dróg by nam przedstawił jako priorytetowy remont drogi danej, no tak w tej chwili strzelam, tak ja to widzę. No nie my będziemy decydowali, że tą drogę lub będziemy robić lub nie. Pan starosta, proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym dopytać bardziej szczegółowo, kogo byście sobie państwo życzyli. W obecności pan przewodniczący raczył wspomnieć o dyrektorze Wydziału Inwestycji. Tu akurat chyba podczas tego objazdu obecność pana Mituły jest mało zasadna, ponieważ są to tematy do Wydziału Dróg i tak naprawdę to dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych powinien brać udział w tym objeździe. Jeżeli oczywiście jest wola, żeby pan Mituła też wziął udział, to jak najbardziej. Tylko pytanie, czy życzylibyście państwo sobie obecność również pana skarbnika, pani sekretarz, żeby to było jasno określone, jakie są oczekiwania, a z drugiej strony pozwolę sobie wyrazić swoją opinię jako radny. No, my jako zarząd oczywiście będziemy brali udział w tym, ale tak naprawdę w naszej radzie nie ma żadnego drogowca. Można by uznać i wszyscy radni, którzy się zapiszą, jadą też po części zobaczyć stan tych dróg i nie trzeba być, uważam, inżynierem drogownictwa, żeby ocenić to. Natomiast czasami warto pojechać i zobaczyć faktycznie, jak niektóre odcinki dróg są w złym stanie technicznym i jak czasami warto wnioski, które są kierowane przez państwa dotyczące chodników, bezpieczeństwa i innych elementów ruchu, bo to nie chodzi tylko o stan nawierzchni samego odcinka asfaltu, tylko inne elementy też warto przy okazji omówić. Więc ja bym zachęcał, żebyście państwo podczas takiego objazdu, który nie jest organizowany za często, żebyśmy mogli już razem pojechać i pewne wnioski przedyskutować. Ja przypomnę tylko kończąc, że z ostatniego wyjazdu padły 3 konkretne wnioski, które są aktualnie realizowane na etapie przetargu, czyli zakup ciągnika, rębaka i nowego samochodu dla wydziału. To też się z niczego nie wzięło, a między innymi z pracy wydziału. Dziękuję bardzo.
Dziękuję komisji, przepraszam. Dziękuję panu staroście. Ale wie pani radna, te propozycje, które złożyli radni, których tutaj jest kilkanaście, no to też nie z intencji samej pani Izy czy innych radnych, no to jest na wniosek mieszkańców i stąd no reakcja nasza jako radnych, no spróbujmy wyjść naprzeciw temu, co mieszkańcy od nas ewentualnie oczekują. Tak sobie to wyobrażam.
Chciałbym wiedzieć, czego potrzebuje do...
Już pani też odpowiadam. Przy tej... Pani radna, nie za bardzo się z panią zgodzę, bo przed tym pierwszym wyjazdem samą tą naszą objazdówkę zaczęliśmy od rejonu dróg. Od zarządu rejonu dróg, przepraszam. Od zarządu wydziału i tam nam przedstawili ci pracownicy, bo z nimi żeśmy bezpośrednio rozmawiali i z dyrektorem Zaborowskim. Oni nam przedstawili swoje potrzeby. No wyjeżdżając później w teren, no mieliśmy już obraz. No oni nie mają czym robić na dobrą sprawę. No taka była wtedy intencja naszego wyjazdu. Wydaje mi się, że cel w dużej mierze został osiągnięty.
Panie Przewodniczący, jeśli taki wyjazd ma pozytywnie wpłynąć na poprawę stanu dróg, na remonty, to jak najbardziej, to proszę bardzo.
Nie ma Pani nic przeciwko.
Nie mam nic przeciwko temu.
Że się przejedzie.
Tak, i mogę się też przejechać, o tak powiem.
Dziękuję.
Jeśli można teraz jeszcze Panie Przewodniczący na poważnie, to tak, po pierwsze został ustalony, nie pamiętam kiedy i w jaki sposób ten termin 16 maja do zgłaszania propozycji do WPI. Czy to uchwała regulowała, tego nie pamiętam, więc przyznaję, że tego nie pamiętam. Natomiast zapytam, czy moje wystąpienia w imieniu mieszkańców Marszewa, poparte pismami sołtysa, będą miały przełożenie na to, że w WPI zostanie zawarty no, jakiś tam plan remontu drogi w Marszewie. Bo jeśli nie, to w niniejszym wnioskuję o ujęcie w planie remontu drogi w Marszewie, remontu drogi rzekomo, tu cytuję z odpowiedzi, rzekomo zniszczonej podczas budowy obwodnicy przez firmę Budimex.
Bo to nawet pani radna chyba jako interpelację zgłaszała i
dwukrotnie.
Tak. Dziękuję. pan starosta chce zabrać głos?
Tak, ja chciałbym jeszcze dwa słowa na temat WPI powiedzieć. Szanowni Państwo, tak, dzisiaj upływa termin składania wniosków, ale też przypomnę, o czym mówiliśmy na poprzednich komisjach i sesji, że jest tam też tryb dodatkowych wniosków w dodatkowym terminie. To jest jakby przyjęty taki jeden z podstawowych terminów, czyli termin, w którym pracujemy, ale jeżeli w międzyczasie pojawią się te wnioski i będą one zasadne, bo to, co mówiliśmy, czasami marszałek może ogłosić jakieś dodatkowe nabory i warto by było wtedy mieć ten tryb możliwy, a nie czekać do przyszłego roku. Więc jeżeli takowe wnioski się pojawią, to na pewno będą one miały uzasadnienie. Jeżeli chodzi o ten wniosek, nic by nie stało na przeszkodzie, żeby pani radna jako osoba w nowo funkcjonującej uchwale WPI mogła taki wniosek złożyć do tego naszego nowego programu, bo tam teraz troszkę pozmienialiśmy, tylko chyba powinno być w formie pisemnej, więc jest formuła zgłoszenia wniosku. On był też... Pani radna, zgodnie, no, trzeba by dzisiaj, nie znamy na pamięć uchwały, trybu jakby opracowywania WPI. Musielibyśmy sięgnąć teraz do materiału, poprosić przez Biuro Rady, żeby... więc jest to na...
Pan Wirnek pisał, że przypomina.
Ale wniosek był załączony i dokument, który jest jakby drukiem wniosku, też na tym druku prosilibyśmy o złożenie tego nawet w dniu jutrzejszym, można to spokojnie też przenieść, czy na sesji. Wiadomo, że ten termin 16, nie będziemy w tym tygodniu tego bardzo restrykcyjnie przestrzegać, bo jest to kilka dni na zebranie tego materiału. Chodzi o to, żeby ten pewne granice terminowe, żeby były. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Słucham państwa, czy mamy jeszcze uwagi? Jeśli nie, proszę państwa, myśmy wyczerpali wszystkie punkty zawarte w porządku naszych dzisiejszych obrad. Chciałem państwu w takim razie serdecznie podziękować za pozytywne, owocne nasze obrady. Panom za udział, pani za sekretarzowanie. Dziękuję. Do widzenia. Do spotkania na sesji. Dziękuję państwu. Dziękuję.